Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa, pana profesora, doktora habilitowanego Remigiusza Ciesielskiego. Pan profesor jest historykiem kultury, religioznawcą, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale w obszarze wielu zainteresowań pana profesora jest również interpretacja rytuału. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to wszystko, co powiedziałam, uzasadnia bardzo pańską obecność w programie Przystanek Życie, bo będziemy mówić o etosie życia. Ale sam tytuł audycji też to uzasadnia i praktycznie daje kontekst i równocześnie prowokuje pytania, wzmacnia je. I szczerze powiem, tak zdradzając już kulisy programu, podpowiedział mi właśnie pańską obecność w programie redaktor Łukasz Kaźmierczak, który jest pełen atencji dla pana kompetencji. Stąd moje zaproszenie. Przepraszam, że nie wpadłam na to sama.
Dziękuję bardzo, ale jestem tym bardziej onieśmielony tym naszym spotkaniem. Tym bardziej, że jak widziałem, bardzo naprawdę znaczące osoby zaprasza pani do swoich rozmów. Ja aż tak mocno nie cenię swoich kompetencji.
Pan profesor pozwoli, że pozostanę przy swoim. Myślę, że redaktor Łukasz Kaźmierczak również. Panie profesorze, zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia, co to znaczy etos życia. A pytam o to dlatego, że bardzo często w takim dość powszechnym użyciu myli się etos z etyką, moralnością, postawą, a to przecież nie jest to samo.
Kiedy rozmawiam ze studentami na temat etosu, przedstawiam to pojęcie najpierw jako pewnego rodzaju kategorię matematyczną. Wiem, że to pewnie zaskoczy panią redaktor, ale patrzę na etos jako na pewnego rodzaju wzór, pewnego rodzaju język. Pewnie nad rozważaniami pani profesor Osowskiej, która zajmowała się etosem, także tym etosem rycerskim, w przestrzeni takiej kultury popularnej, kiedy to pojęcie etosu właściwie zamilkło. Ona przedstawiła etos jako wzór zasad, bez których nie można nazwać kogoś konkretnym imieniem, czyli tak jak mamy rycerza, lekarza, duchownego, on musi wypełniać minimalne warunki spełnienia wzoru, czyli, i tutaj ta przestrzeń kulturowa, czyli żyć tym wzorem.
Odwołując się do definicji pani profesor Osowskiej, możemy powiedzieć, że to jest to, co jest zapisane w języku, w obyczajach, w kulturze, w tradycji, prawda? Czy można też powiedzieć, że to jest coś, czym oddychamy, co jest oczywiste w danej grupie, w danej wspólnocie?
Chyba dobrze to pani redaktor ujęła. Oddech, czyli coś, nad czym my chyba nie panujemy. My oddychamy, bo po prostu, żeby żyć,
tak, tego oddechu nie zastanawiamy się nad tym.
To jest rzecz, którą dzielimy. Żeby nazwać siebie człowiekiem żyjącym, musimy ten oddech posiadać. Ale w perspektywie etosu, tam też powinno być zawarte nasze zachowanie, którego my już się przestajemy uczyć.
Jest
ja
jako
wiem,
oczywistość.
Że po mnie spodziewa się człowiek, który jest w relacji ze mną, tego, a nie czegoś innego.
Czyli, panie profesorze, to jest jakby nasza natura społeczna obok natury biologicznej. Tak można to ująć?
Ten ubiór społeczny.
Tak. Tak. Panie profesorze, na przykładzie łatwo też zrozumieć różnicę między etosem a etyką. Etos lekarza, w etos lekarza wpisane jest niesienie pomocy. I to jest ochrona zdrowia i życia człowieka. I jeśli lekarz łamie tę zasadę, odmawia pomocy, to jest nieetyczny. Etos jest, ale sposób, w jaki on sprzeciwił się temu etosowi, to wchodzimy już w obszar moralności i etyki. To jak
żyjemy
to rozumieć?
W świecie, gdzie zaczęliśmy bawić się w kategorie, a być może szukamy sprawnych plasterków na te nasze poranienia wychodzenia z etosu. Trudno być w świecie współczesnym człowiekiem, który w 100% żyje zgodnie ze swoim etosem. Być może jest to związane z tym, że żyjemy w świecie, w którym nie wypełniamy tylko i wyłącznie jednej roli. Mamy tysiące ról, które narzuca na nas bycie w kulturze. Czasem te role się znoszą.
Jak to jest w przypadku tym, o którym mówiłam? Bo możemy mówić o etosie lekarza, możemy mówić za chwilę o etosie żołnierza, bo do tego również przejdziemy. Ale ten przykład. W etos lekarza wpisane są pewne powinności, tak, pewna, to jest oczywistość, ale są lekarze, którzy na przykład uzależniają operacje od... Mieliśmy takich przykładów dużo. One były nawet publicznie ujawniane, że uzależnia od takiej rekompensaty pieniężnej, którą wręcza pacjent.
To nawet nie powinno być w jego myśli, że ja od czegoś uzależniam.
Oczywiście.
I to jest ta kwestia etosu. My żyjemy w społeczeństwie, w którym mamy doktora Rafała Wilczura, prawda? Tego człowieka, który miał w sobie etos lekarza, pomimo tych różnych kolei życiowych, które z tego lekarza w opisie społecznym zrobiły pewnego rodzaju...
No, znachora.
Znachora.
Tak, tak. Człowieka wykluczonego poza swoje środowisko.
Ale tu jest chyba to źródło etosu w kulturze. On mimo zmiany miejsca w strukturze społecznej, zmiany opisu, bo lekarz, to jednak... ktoś, komu należny jest jakiś inny status społeczny, czy to ze względu na wiedzę, czy właśnie ze względu na to, że on służy pomocą w życiu. I teraz mimo, że on traci, on wie, że on nie może odmówić pomocy.
No to się dzieje w pewnym sensie nawet poza jego świadomością.
Ale to jest właśnie ten oddech. I teraz ja muszę być szczery ze samym sobą. Ja nie mogę mówić pani redaktor o świecie, którego nie znam, bo ja miałem to szczęście, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale obserwować w Wielkopolsce, w Poznaniu, ale także i pod Poznaniem, w Wągrowcu, funkcjonowanie hospicjów. Tak. I właściwie z punktu widzenia naszego ludzkiego, każdy z tych osób, które w tym hospicjum są, one kroczą ku właśnie kresowi życia. I widziałem rzeczywistą, autentyczną, w tym sensie kulturowym, że to nie jest tylko nieudawane, ale jest to związane z wartościami, które my podzielamy, wysiłki osób, lekarzy, pielęgniarek, czy też wolontariusze, którzy w tych hospicjach są, którzy ratowali życie pomimo wszystko. Teraz z drugiej strony czytam prasę, oglądam telewizję i spotykam się z rzeczywistością, o której mówi pani redaktor, i ta rzeczywistość chyba nie jest aż tak daleka od tego wszystkiego, co my obserwujemy.
Tylko
to gdzieś istnieje.
Moim celem było nie tyle analizowanie tych postaw, ile uświadomienie, na czym polega różnica między etosem a etyką, żeby przedmiot naszej rozmowy był taki bardzo jasny i krystaliczny.
Rozumiem tok argumentacji pani redaktor i prosiłbym, żebyście państwo zostali przy tym, o czym mówi pani redaktor, niż o czym mówię ja. To rzeczywiście jest etos, w którym zupełnie te pojęcia się nie mieszczą. No i etyka, która opisuje z zewnątrz postawę.
Tak, postawy, zachowania moralne, wybory. Tutaj to jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ lekarz bywa postawiony często w bardzo różnych sytuacjach, ale nie to jest przedmiotem naszej rozmowy. Pan profesor w pewnym momencie powiedział, użył słowa kategorie. Więc ja bym chciała spytać o jakie są kategorie ważne dla etosu. Czy tam się pojawia kategoria dobra, zła, powinności, niepowinności, przyzwoitości, nieprzyzwoitości?
Myślę, że dobrze te kategorie zostały ujęte w jednym z tekstów redaktora Lisickiego. On zaczął mówić o takim błędnym rozumieniu pojęcia autentyczność. Bo my zaczęliśmy autentyczność rozumieć w kulturze współczesnej jako zachowanie zgodne z własnymi emocjami. Czyli ja jestem autentyczny, w momencie, kiedy jestem zdenerwowany, no to pokazuję wszystkim, że jestem zdenerwowany. A redaktor Lisicki mówi, że to jest, że coś się stało z tą kategorią autentyczności, że my wyrzuciliśmy z rozumienia społecznego pojęcia autentyczności źródło tej autentyczności. Aha. Czyli, że ja mogę być autentyczny tylko wtedy, jeżeli ja jestem autentyczny z jakimś systemem aksjologicznym. czyli z wartościami, które powodują moje działania, ale też ograniczają tą dozwoloność mojej ekspresji.
Czy można powiedzieć, że to są pewną busolą w życiu?
Busolą w życiu. I teraz w te kategorie w sposób naturalny chciałoby się powiedzieć, wchodzi ta triada platońska, dobro, prawda, piękno, ale to jest to, na czym ukryta jest ta nasza emocjonalność. My musimy być zgodni. Jeżeli chcemy być autentyczni, autentycznie być odczytywani zgodnie z etosem, który jest przypisany nam, no to musimy z jednej strony być tym niesprzeczni z pojęciem prawdy, niesprzeczni z pojęciem dobra, niesprzeczni z pojęciem piękna, ale nie w tym sensie estetycznym, ale z drugiej strony powinniśmy być także zgodni z tym, aby już nie w pojęciu platońskim, ale w tym pojęciu tomaszowym, tym arystotelesowskim, aby każdy, kto widzi mnie, wiedział, że ja na pewno jestem taki.
Bardzo specyficzną, panie profesorze, definicję etosu przedstawił ksiądz profesor Józef Tischner, który powiedział, że etos człowieka polega na doświadczeniu domu. Bo zadomowienie domu to oznacza, to jest to, co jest swojskie, to, co jest bliskie, oczywiste i staje się częścią człowieka w taki naturalny sposób. Czy tak można również definiować?
Tak się powinno to definiować, tylko znowu mam lęk przed tym pojęciem domu, bo z drugiej strony mam świadomość, że chwilę temu wyszliśmy z tej przestrzeni mówienia w mediach, w całej przestrzeni publicznej, zostań w domu.
Mówimy o sytuacji covidowej.
I teraz mówimy wprost, zostań w domu i wiemy, że wokół nas są bezdomni. Zostań w domu, czyli gdzie? Bo ta domowość znowu kojarzy nam się w kulturze współczesnej z materialnością domu.
Z bezpiecznym dachem nad głową.
Z bezpiecznym dachem nad głową, czyli z domem, który ma swój zapach, który ma swoje rytuały, który tętni jakimiś emocjami, które my odczytujemy, gdziekolwiek będziemy
jako dobre,
na zewnątrz, jako dom,
tak,
prawda?
Tak,
jesteśmy, tak. Wiem, że jestem w domu, nic mi nie grozi. A to pojęcie domu, tak jak to Jak o tym myślał profesor Tischner, bo to jest takie myślenie bardziej teodramatyczne, które on zaczerpnął z Baltazara. Ten dom to będzie przede wszystkim bycie w przestrzeni zasad domu. Tak jakbyśmy nazywali, jakbyśmy dom ograniczyli do stołu, czyli to będzie życie według zasad tego stołu naszego codziennego, czyli to, jak my rozmawiamy, o czym rozmawiamy, co jemy, czego nie jemy. To jest ten etos domowości bez domu. Tyle, że dzisiaj, kiedy mamy tą świadomość bezdomności, ale też mamy świadomość, no chyba dzisiaj w chwili, kiedy rozmawiamy, no to chyba każdy widział Mariupol.
Tak.
I ten dom, który zostanie...
Którego nie ma.
Który jest poza tą materialnością.
Dom, który ci ludzie mają w sobie, ale nie mają go materialnie. Panie profesorze, ja będę chciała właśnie o tym też panem profesorem porozmawiać, bo nieprzypadkowo tutaj odwołałam się do definicji księdza profesora Józefa Tischnera, bo właśnie chciałam o tym, o tej utracie domu, o tym, co dom oznacza w jego rozumieniu, ale także współczesnym, porozmawiać za chwilę. A teraz zapraszamy państwa do wysłuchania utworu, fragmentu oczywiście utworu, który pan profesor wybrał z zespołu The Jeweler, Śmiertelny splot. Tak go sobie przetłumaczyłam, mam nadzieję, że trafnie. Posłuchajmy.
Boulevard. In the night, in small spectacles, he polishes old coins. He uses spit and cloth and ashes. He makes them shine with ashes. He knows the use of ashes. He worships God with ashes. The coins are often very old by the time they reach jeweler. With his hand and ashes, he will try the best he can. He knows that he can only shine them, cannot repair the scratches. He knows that even new coins have scars, so he just smiles. He knows the use of ashes. Dum da 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 da. He worships God with ashes. Dum da 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 da. In the darkest of the night, both his hands will blister badly. They will often open painfully, and the blood flows from his hands. He works to take from black coin faces thumbprints from so many ages. He wishes he could cure the scars when he forgets he sometimes cries. He knows the use of ashes. Dum da 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 da. He worships God with ashes. Dum da 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 da. He knows. He knows.
He worships God.
Przystanek Życie.
Przypominam, że naszym gościem jest dziś pan profesor, doktor habilitowany Remigiusz Ciesielski, historyk kultury, religioznawca, i rozmawiamy z panem profesorem o etosie życia, co, jak już wcześniej zgodnie uznaliśmy, w Przystanku Życie taki problem i takie pytanie, taka kwestia powinna się pojawić. Panie profesorze, skończyliśmy na pewnej interpretacji definicji księdza profesora Tischnera. Jest pytanie, czy dzisiaj, żyjąc w globalnej wiosce, możemy tak z pełną świadomością powiedzieć, że ta definicja jest wciąż aktualna, czy ona się modyfikuje w związku z tym, że tak bardzo świat się zmienił?
Ona się modyfikuje i niestety się modyfikuje, bo ja kiedyś powiedziałem takie dość niefortunne pewnie sformułowanie, które warto tutaj przytoczyć właśnie w kontekście nawet tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał, a on mówi o jubilerze, który spełnia, który poszukuje tego cudownego diamentu. Kaleczy swoje palce, ale w końcu ten diament pojawia się w jego dłoniach. I teraz żyjemy w świecie, w którym właśnie tego wysiłku my unikamy. Żyjemy w świecie, w którym, mówiąc potocznie, nie lubimy się pocić. czyli to, co czytamy czy w pracach współczesnych kulturoznawców, czy socjologów, łatwo nam się funkcjonuje w przestrzeni, w której mamy jakieś sieciowe hotele i wybieramy tylko hotele z tej sieci, bo wiemy, czego się możemy tam spodziewać, jak się tam możemy zachowywać. Nic nas nie jest w stanie zaskoczyć, a z drugiej strony strasznie chcielibyśmy, aby dom, w którym żyjemy, był domem takim, jakim ja chcę, aby on był, a nie takim, który jest związany z etosem domu. Czyli domu, który żeby był, coś trzeba dla niego zrobić, a to nie tylko chodzi o to, żeby ten dom był posprzątany, żeby tam było jedzenie.
Nie, bo wychodzimy poza te definicje materialności.
Tak, tak, tylko, jesteśmy, tylko ten dom, który jest oparty o jakieś relacje, o jakieś zasady, o to pojęcie bezpieczeństwa, o którym przed chwilą mówiliśmy, że zamykam dom i jestem już bezpieczny przed tymi niebezpieczeństwami świata, które były wokół mnie, a ja jako naukowiec nie powinienem używać pojęcia mam wrażenie, ale opisując kulturę współczesną, my cały czas chyba posługujemy się pojęciem wrażeń. Ja mam wrażenie, że obserwujemy kulturę, która dryfuje w przestrzeń pojęcia tego tischnerowskiego domu, który ma przede wszystkim wypełniać moje marzenia o domu. Czy ja bym chciał, żeby zasady były takie, jak ja sobie wymarzyłem. Czy one są dobre, czy one są złe, to jest rzecz drugorzędna.
Jak to wyglądało w kulturze, panie profesorze? Bo to jest jakby naturalną cechą człowieka, że chciałby stworzyć coś według własnych oczekiwań i potrzeb.
A wychodzimy od pojęcia domu, który... Chciałby się powiedzieć, jest dokładnie taki sam w całej społeczności. Tam każdy może wejść i wie, że tam będą takie zasady, a nie inne. Że ten dom jest jakąś przestrzenią wartości, które opisują daną kulturę.
Tak, ale to się zmienia bardzo.
A teraz...
Konflikty pokoleń na przykład, na czym się zasadza?
No dlatego, że my przestaliśmy ze sobą być. Nie wiem, czy pamięta pani redaktor, bo to chyba dobrze jest pokazane w takiej ekranizacji znanych książeczek dla dzieci Mikołajek. Mikołajek, który idzie na urodziny do swojej koleżanki, wyobraża sobie, co on tej koleżance nie opowiedział, a kiedy jest sfilmowana ta scena, to oni ze sobą po prostu nie potrafią rozmawiać. A to dlatego, że opisujemy przestrzeń, która wyszła z tej edukacji, która osobno wychowywała dzieci, osobno wychowywała dziewczynki i my w tej przestrzeni nie potrafiliśmy żyć. A teraz i to także było w perspektywie domu. Był szacunek nie tylko do rodziców, ale był także szacunek do dziadków, do całej innej...
Nawet do tradycji, do zwyczajów tego
wiadomo,
domu.
Że to doskonale pokazał Redliński w Konopielce.
Tak.
Prawda? Ta świetna scena posiłku. Kiedy nauczycielka chce pokazać, że można jeść posiłek, gdzie jest zastawa, gdzie wszyscy czują się. Nie, my jemy z jednej misy. Tutaj nie ma innego sposobu spożywania posiłku. Jesteśmy w tej przestrzeni właśnie tej konopielki Redlińskiego, gdzie te wszystkie zasady okazują się, że my je traktujemy jako pewnego rodzaju opresję. A my nie lubimy być.
Opresję, przymus.
Przymus.
Coś, co jest niezgodne z naszymi oczekiwaniami, bo każde pokolenie chce wnieść swoje własne doświadczenie. Panie profesorze, ale mówimy tutaj o sferze kulturowej, a spójrzmy teraz na sferę polityczną, bo praktycznie rzecz biorąc cały świat dzisiaj nią żyje. Proszę powiedzieć, jak to jest z etosem żołnierza? Bo jest etos żołnierza. I patrzymy na to, jak zachowują się na przykład rosyjscy żołnierze. Mówi się o gwałtach, grabieży, mówi się o strzelaniu w twarz dzieci, kobiet.
My mamy przestrzeń żołnierza opisaną w tych zasadach rycerskości.
Tak.
Czyli żołnierz, który przede wszystkim broni. Żołnierz, który używa przemocy, tylko w ramach rozkazu, który musi być oparty o jakieś zasady, które dozwalają na taki rozkaz. A nam trudno jest tutaj odróżnić żołnierza wschodu od żołnierza zachodu.
Ale panie profesorze, ale możemy odróżnić żołnierz rosyjski i żołnierz ukraiński. Jeden broni wolności, drugi jest agresorem i to jest agresorem, który atakuje wszystkie wartości związane z życiem, z etosem życia.
Tyle, że my mamy także doświadczenie polskie żołnierza, który jest z zagranicy wschodniej i zagranicy zachodniej i oni się od siebie za bardzo nie różnili. Żołnierz niemiecki w 1939 roku to taki sam jak żołnierz radziecki z tego samego 1939 roku.
Ale my mówimy o postawach.
A teraz mamy postawy żołnierza ukraińskiego i żołnierza rosyjskiego, gdzie mamy właściwie rzecz, która nie powinna się wydarzyć, bo fajnie gdyby to było w filmach, ale to się dzieje w rzeczywistości. Tego etosu romantycznego żołnierza ukraińskiego I tego przemocowego, pozbawionego zasad żołnierza, my jako Polacy jesteśmy wyuczeni tej romantyczności żołnierskiej, prawda? Żołnierz, który idzie bronić i ta nadzieja, która pewnie pamięta to pani redaktor także tak samo dobrze jak ja, z tego chyba dzisiaj należałoby to nazwać musicalem Srebrne Dzwony, wrócą chłopcy z wojny jak należy, prawda? To będą cały czas żołnierze, którzy nie zrobili żadnych rzeczy, które mogą im spędzać sens powiek. Że to nie było palenie wsi, czy też zostawiania nagiej ziemi, bo przeszedł żołnierz polski w tej przestrzeni romantycznej. A my żyjemy w przestrzeni etosu, gdzie ten romantyzm jest opisywany jako w przestrzeni tego dyskursu rosyjskiego. Ten romantyzm jest opisywany kategorią, oni to chyba nazywają faszyzmem. A ci, którzy posługują się tą przestrzenią przemocy, są nazywani tymi niosącymi pokój. My słowami zafałszowujemy rzecz. Chcielibyśmy, aby...
Ale to nie musimy się odwoływać chyba, panie profesorze, do takiego czy innego modelu, czy zapisu i ujęć romantycznych lub kontrastujących dla romantyzmu, bo pozytywizm tutaj nie jest właściwą nazwą, do barbarzyńskich, żeby budować pewien obraz na podstawie tego, co widzimy, co do nas dociera. Pan profesor sam przywołał obraz Mariupolu, prawda?
Tak, powiedzieć o sobie, że żyjemy w kulturze barbarzyńskiej, aż człowieka po prostu stawia do pionu, obudźmy się, prawda?
Panie profesorze, ale jak będą kiedyś oceniać nasze stulecia, potomni, nasze ostatnie dwa wieki, 20 i 21, w którym było tyle wojen, tyle barbarzyństwa, tyle śmierci i tak bardzo cierpiała ludność cywilna. Czy nie będą mówili, że byliśmy cywilizacją, która okazywała pogardę życiu? Może za mocno
aż
to
boję
powiedziane.
Się, aż nie, no właśnie, aż nie powinno się tego komentować, bo pani redaktor chyba powiedziała dokładnie zdiagnozowała świat, w którym żyjemy, w którym egzystujemy i my boimy się nazywać siebie kulturami barbarzyńskimi, ale obawiam się, że historycy, którzy będą opisywać za 100, 150 200, lat, tak. 200, to co się działo między nami, to na pewno powiedzą, że nie warto było wierzyć człowiekowi na słowo. A to jest, bo proszę zauważyć, wojna w Ukrainie, to jest przede wszystkim wojna, która pokazuje, że traktaty nie istnieją. Że to są tylko
konwencje nie istnieją.
Przecież gdyby Ukraina nie pozbyła się broni atomowej, dzisiaj nie miałaby wojny. A myśmy zagwarantowali im bezpieczeństwo, tylko po to, żeby ich potem zaatakować. Czyli nie powinniśmy sobie wierzyć na słowa, no, podpisywać umów.
Nie? Kluczowa rzecz. Pan profesor powiedział przed chwilą, że nie powinniśmy i nie możemy wierzyć na słowo. Na ile słowo ma wartość jako część etosu? My byliśmy świadkami.
Dzisiaj?
Tak, my byliśmy świadkami tego, że słowo stało się częścią propagandy, manipulacji.
No jesteśmy mistrzami reinterpretacji słów. Wkładamy tak, jak nam się podoba, do worka zakresu danej kategorii, danego słowa, znaczenia
bez
danego
szacunku
słowa,
dla podstawowego znaczenia, tak?
Tak, no jeżeli to jest coś, co, przepraszam i proszę nie traktować tego jako zniżenie tej dyskusji do poziomu przez panią redaktor nieakceptowalnego, ale to jest to, co chwilę temu słyszeliśmy w słowach piosenki Zawsze będę kochał cię przez całe lato. Mhm. To jest to. Potrafimy bawić się słowami. Słowami bawimy się tak, żeby każdy wyszedł zadowolony ze spotkania. A rozmowy nie są po to, abyśmy wychodzili z poczuciem, że każda ze stron została słowami dopieszczona.
Ale jeżeli nazywamy rzeczy, ale i otumaniona.
Tak, niestety.
Sensie. Panie profesorze, a kultura, etos życia, czy odbija się pojęcie etosu życia w sposobie, w jaki traktujemy śmierć? Bo mam przed oczyma i pewnie każdy z nas ma przed oczyma te ciała, które leżą na ulicach ukraińskich miast, te ciała, które są wrzucane do zbiorowych mogił, a te mogiły to po prostu rów wykopany przy drodze i sposób, w jaki traktują też najeźdźcy ciała ludzi, które napotykają po drodze i które świadczą o ich sposobie walki.
Ach, śmierć, która właściwie jest śmiercią jedynie biologiczną, hmm, prawda? Bo teraz my jesteśmy Polakami,
ale,
prawda?
Tak, ale panie profesorze, ale mówię też śmierć, ale no, na wojnie giną ludzie. Ale chodzi o rytuał odchodzenia. Jeżeli się wrzuca ciało do mogiły zbiorowej, jeżeli człowiek, ciało leży na ulicy, jeżeli no, nie ma się w zasadzie praktycznie rzecz biorąc żadnego szacunku dla tego ciała.
I to się wszystko. I tutaj no, żyjemy w świecie, na którym nałożyły się dwa dramatyczne podejścia do śmierci. Pani redaktor, przez ostatnie 2 lata nauczyliśmy się śmierci bez ostatniego słowa. Czyli te śmierci w szpitalach covidowych, kiedy my nie wiemy, jakie było ostatnie słowo, czy tam padło słowo przepraszam. My nie potrafiliśmy powiedzieć słowa przepraszam temu, który odchodził.
Nawet pożegnać się.
Pożegnać się. I teraz mamy pierwszy dramat, który zmieni zupełnie nasze podejście do
śmierci. To się odbije na naszym myśleniu? Tak?
Nie ma innego wyjścia.
To znaczy, każda rzecz,
bo my żyjemy w świecie, że byłoby świetnie, że ja coś zrobię i to nie będzie miało swoich konsekwencji. Nie, to będzie miało swoje konsekwencje, bo my będziemy inaczej, tak jak przez 2 lata nauczyliśmy się, że ta śmierć jest, że pójście do szpitala jest pójściem na odosobnienie i tam, ja nie wiem, jak ta osoba umierała, co ona chciała. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo moi rodzice umarli wcześniej. Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam tego momentu, żeby nie widzieć, żeby nie być, żeby nie powiedzieć swojej mamie, swojemu tacie, że ich kochałem. I teraz chwilę mija to i wchodzimy w rzecz, która wydawałoby się, że ona powinna przestać istnieć w roku 1944 czy w 1945 w cywilizowanej Europie, a my przechodzimy do przestrzeni, kiedy my zachowujemy się tak, jakby II wojny światowej nie było.
Jak mam to rozumieć?
Że my się niczego nie nauczyliśmy. To samo bestialstwo, którego doświadczyliśmy między rokiem 1939 a 1945, to samo bestialstwo, które wydawało nam się, że jest tylko w opisach lektur, które czytamy, my wiemy, że to wszystko dzieje się?
Tak, ale my na to reagujemy inaczej. My jednak rozumiemy. Myślę, że właśnie dlatego, że te doświadczenia, które nam przekazywali, bo jesteśmy przecież pokoleniem powojennym, że doświadczenia, które nam przekazywali rodzice, dziadkowie, że one jednak uczuliły nas, bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tułaczka, wędrówka w poszukiwaniu domu, który też jest takim etosem, no jest przez nas pielęgnowana, w takim sensie, że wspierana. To też ma znaczenie. To nie jest element wniosków, jaki wyciągnęliśmy z doświadczeń poprzedników, pokoleń poprzednich?
Chciałbym, żeby tak było, jak pani redaktor mówi. Naprawdę chciałbym, ale myśli pani, że ci żołnierze rosyjscy, żołnierze ukraińscy oglądali inne filmy, czytali inne książki?
No ale żołnierze ukraińscy to jest, to nie można ich
porównywać. Ale mówię, ale mamy...
nie są bestialscy.
Ale ja mówię, ale w tym sensie, że oni spodziewali się, że tak będą, będzie reagował wróg.
Nie, na pewno nie.
I musimy mieć świadomość tego, że okazuje się, że piękne słowa, które opisują dramaty, one na nas nie wpływają.
Panie profesorze, musimy niestety kończyć, dlatego zadam już panu ostatnie pytanie, prosząc o, to nie jest temat być może na krótką odpowiedź, ale ja jednak o nią poproszę. Co możemy zrobić, żeby ocalić etos życia? Co współczesny świat powinien zrobić?
Po pierwsze, pamiętać.
Pamiętać o?
O tym, że są zasady, są idee, ideały, których nie można stłumić jakimiś synonimami. Że zło jest zawsze złem, dobro jest zawsze dobrem, a jeżeli zaczynamy bawić się w synonimizację rzeczywistości, nazywać jakąś dozwolonością jakichś zachowań, to wtedy powinna nam się zapalać taka czerwona lampka. Czy jest we mnie etos po prostu człowieka?
Etos człowieka i czy w takim razie, czy ja mam tożsamość człowieka?
O, następne pytanie, bardzo ważne, bo tak, to jest właśnie ta pamięć i tożsamość, prawda? Chciałby się powiedzieć ten
słowami Jana Pawła II,
prawda? Zachować pamięć i tożsamość.
Panie profesorze, ale bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Na koniec jeszcze piosenka, fragment wybranego przez pana utworu. I'm Eskecz wypełni pustkę piosenką.
Tak, i to jest właśnie ten psalm o pamięci, że wiele rzeczy będzie miało swoje miejsce, jeżeli będę pamiętał, w jakim miejscu one były.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przystanek życie.
Yerushalayim, Tishkach Yemini. back leshoyni lechiki im lo yesgerechi im lo yare es yerushalayim alavoyim simechosi im lo yesgerechi im lo yare es yerushalayim alle roisi khosi
ay 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 ay
imesh kare yerushalayim tidba leshoyni lechiki im lo yezkerechi im lo yale es
Shalom.